Dobry wieczór, witam serdecznie. PSTV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i się porobiło. Tematów do omówienia jest sporo. Ja naprawdę nie lubię tego powtarzać, kochani, ale a nie mówiłem? Wiele lat temu w Wielkiej Brytanii mówiłem o tym, że będą takie czasy, że jak wygra ktoś nie taki, kto powinien wygrać, nie namaszczony przez niewidzialnych władców Europy albo świata, no to będzie trzeba powtórzyć wybory. A dlaczego? A dlatego, kochanie, że jest domniemanie. Domniemanie. Domniemanie tego, że mogły być wpływy rosyjskie. A jak tak? Na czym polega to domniemanie? Nikt nie wie. No ale w Syrii się też dzieje. W Syrii poważnie się dzieje i ten no, wielki, fantastyczny, otwarty świat, szczególnie tak zwanej elitki agenturalno, coś tam, co zresztą w ogóle.
Infantylna, agenturalna.
Tak, infantylną. Dziękuję, panie profesorze. Cieszy się, że ISIS i Al-Kaida doszły do. Że biją się między sobą teraz o Syrię. Dobry wieczór, panie profesorze. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam również serdecznie.
Infantylna, agenturalna elitka, rzeczywiście. Zanim przejdziemy do rozmowy o tych tematach, nie tylko jeszcze o Gruzję zahaczymy, a poproszę was o wsparcie. Jeśli chcecie, żeby PSTV funkcjonował dalej, to zapraszam was do wsparcia. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam właśnie do tego. Polecam stałe zlecenia od 10 zł miesięcznie. Teraz 10 zł z reakcji rządów i tego wcześniejszego, i tego dzisiejszego premiera. Zawsze nam pomaga, a nie biednieje się tak, więc zapraszam serdecznie do stałego zlecenia, ale można też postawić nam kawę właśnie pod tym adresem, który widzicie na ekranie. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Tak można wesprzeć PSTV. Subskrypcja kanału mile widziana również. No i oczywiście można się złożyć na rozwój studia, który to, jak widzicie, no, powoli, ale jakoś się rozwija. Panie profesorze, zacznijmy od Syrii, bo dla mnie, nie wiem, może pan poprawi mnie, ale zaskoczeniem jest dosyć szybki upadek Baszara. Jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, myślałem, że to potrwa trochę, tak trochę znienacka. Czy to ktoś po prostu zwyczajnie, mówię tu o Rosji, cofnął wsparcie? I dzisiaj taka doszła mnie myśl w jednej z rozmów, które nagrywałem, że to może być tak, że jakiś handel polityczny nastąpił i za Syrię może coś się działo na Ukrainie. Na przykład ktoś się zgodził na Ukrainę, żeby coś tam oddać. Może idę za daleko, ale jak pan to widzi?
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zacząłem teraz obserwować od kilku dni Syrię. Wcześniej przez kilka lat, powiem szczerze, Syrią się nie interesowałem, bo się tam nic nie działo i wydawało się, że rządy Baszara Asada tam, no nie powiem, że się rozwijają, ale jakoś tam sobie egzystują. Rzeczywiście zaskoczył mnie rozwój sytuacji i szybkość, z jakim ten został rząd zwinięty. Wszyscy sobie w Polsce zadawaliśmy pytania, na ile jest to porażka Rosji. Nawet nieoceniony premier Donald Tusk przecież napisał, że zachwycony tam tym, że sojusznik Rosji upadł. I wszyscy liberałowie, polscy i niepolscy, zachwycili się nagle islamistami z państwa islamskiego, którzy doszli do władzy i którzy obalili Baszara al-Asada, który jest aliantem rosyjskim. Teraz powiem tak, i generalnie w Polsce mało kto się ostatnio Syrią zajmował. Generalnie teraz wszyscy zaczęli analitycy szukać różnych szczegółów, którymi się ostatnio nie interesowali. No i tych szczegółów coraz więcej napływa i sytuacja chyba się nam klaruje, nie w tym rozumieniu, w jakim widział to Donald Tusk, prawda, gratulując tam Syryjczykom obalenia Asada i mówiąc o tym, że wszyscy sojusznicy Rosji zostaną obaleni. To znaczy, wiemy już w tej chwili, bo to wygrzebano ze stron internetowych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy tam wypowiedzi Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla, że 27 listopada odbyła się jakaś wielce tajemnicza rozmowa Putin-Erdogan. Ona się odbyła kilka dni przed rozpoczęciem ofensywy rebelianckiej, kiedy jeszcze nic jej tak bardzo nie zapadało, przynajmniej publicznie. No i następnie mieliśmy rozmowę sprzed kilku dni, 3 grudnia, z której też się pojawił dosyć lakoniczny komunikat. Z pierwszego komunikatu, tego jeszcze sprzed rozpoczęcia ofensywy islamistów, wychodzi, że Władimir Putin i Erdogan podjęli decyzję o dalszej współpracy co do kwestii syryjskich. To by wskazywało, że jakby Rosja wcześniej już uzgodniła z Erdoganem upadek reżimu Asada, co wcale niekoniecznie, że z samym Asadem uzgodniła, to dodajmy. I stąd też dziwne, bym powiedział, zachowanie wojsk rosyjskich, które miały tam około 10 baz w Syrii. To znaczy, po pierwsze, wypłynęła część, różne źródła informują różnie, część, jeden, wszystkie okręty rosyjskie z baz syryjskich, aby jakby no, nie ulec zniszczeniu czy uszkodzeniu w czasie jakichś tam walk. Po drugie, wiemy, i to można było nawet zobaczyć już w tej chwili na filmach, które się pojawiają w mediach społecznościowych, że oddziały rosyjskie, nie atakowane przez islamistów, wycofują się z Syrii Środkowej, a więc z terenów, przez tereny kontrolowane przez islamistów, niepokojone, wycofują się w kierunku Morza Śródziemnego, w kierunku tam swoich baz na terenach Alawitów, które, co ciekawe, też nie są atakowane przez oddziały islamistyczne. I następnie mamy 3 grudnia, czyli sprzed kilku dni, kiedy już trwała rebelia na całego islamska, mamy wreszcie informację, też podaną właśnie przez bodajże Dmitrija Pieskowa albo przez Marię Zakharową, nie pamiętam. W każdym razie informację mówiącą o tym, że była kolejna rozmowa telefoniczna Erdogan-Putin, z której mamy komunikat, że Rosja, Turcja i Iran no, pokojowo mają zamiar rozstrzygnąć problemy syryjskie. Więc to wszystko wskazuje na to, że doszło do jakiegoś porozumienia Turcji z Rosją, w wyniku którego Turcja dostała carte blanche, wolną rękę w Syrii. Tą wolną rękę w Syrii prawdopodobnie również Turkom dali Irańczycy w zamian za zachowanie rosyjskich baz morskich. No i prawdopodobnie, jeśli również Irańczycy, to należy domniemywać, że za możliwość połączeń komunikacyjnych przez Syrię z Libanem i ze stacjonującymi tam oddziałami Hezbollahu. Także zdaje się, że nie był to żaden klęska Rosji, tylko wycofanie się Rosji z kraju, którego Rosjanie dostrzegali, że dalsza jego obrona jest dla nich zbyt absorbująca, po prostu mając inne problemy na Ukrainie, w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, no i mając również problemy w Gruzji. No teraz czekamy oczywiście, co będzie, dlatego że państwo islamskie prawdopodobnie długo, w moim przekonaniu, nie zagości tam. Są już pierwsze informacje, o których nie wiem, czy polskie media informowały, bo ja w ogóle nie słucham polskich mediów, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Mamy informację, że do północnej Syrii weszły regularne oddziały tureckie. Doszło już do pierwszych walk pomiędzy oddziałami tureckimi i Kurdami i przychodzą pierwsze informacje, że doszło również do pierwszych walk pomiędzy oddziałami tureckimi a oddziałami całej tej syryjskiej opozycji islamistycznej. Z drugiej strony od południa wchodzą prawdopodobnie, z tego co słyszymy, wojska izraelskie do południowej Syrii, tam w kierunku Damaszku, więc prawdopodobnie państwo islamskie wspólnymi siłami zostanie zlikwidowane. To jest zresztą ciekawe, że kiedy Donald Tusk, że tak powiem, triumfuje, że demokracja wygrała w Syrii, to równocześnie Turcja, Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczynają ataki, bo Stany Zjednoczone z Izraelem przeprowadziły już, wiem oficjalnie, 75 ataków lotniczych na pozycje islamistów. Więc wygląda na to, że tak zwana demokratyczny islam, który doszedł do władzy i który wszyscy liberałowie w Polsce oklaskiwali z zachwytem, zostanie wspólnymi siłami zniszczony jako ekstremizm polityczny. Zresztą musi zostać zniszczony z bardzo prostego powodu. Wszystko wskazuje na to, że zbyt łatwo islamiści opanowali Syrię, zdobyli bazy z olbrzymią ilością zaopatrzenia armii syryjskiej i co gorsza, jak się spojrzy na mapy, mapy są dostępne w internecie, jak wyglądają pozycje tureckie i pozycje armii islamskiej, to zobaczymy, że armia islamska zablokowała armię turecką w jej marszu na południe. Więc jeśli armia turecka będzie chciała poszerzać swoje strefy wpływów, w naturalny sposób wchodzi w konfrontację zbrojną z fanatykami islamskimi i myślę, że ich los niedługo będzie przesądzony.
Czyli Rosja nie popełniła błędu, nie dała się ograć na arenie międzynarodowej, tak jak to czytałem w wielu miejscach, tylko z niejasnego jeszcze do końca nam, niewiadomego powodu, zgodziła się na pewne rzeczy, oddała, tak jak pan profesor powiedział, Syrię i prawdopodobnie tak to wygląda, chociaż nie musi być to prawdą, żeby mieć lepszą kartę przetargową, jeśli chodzi o Ukrainę i o załatwienie tej sprawy, prawda?
Tak, przy czym to nie chodzi o jakiś tutaj układ z Amerykanami prawdopodobnie, bo nic nie wskazuje, żeby taki był. Raczej jest to układ z Turcją. Prawdopodobnie, możemy się domyślać, Turcja będzie w tej chwili popierała w zamian za Syrię, będzie popierała rosyjskie stanowisko w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Nic nie wskazuje na to, żeby Rosja zawarła w tej kwestii jakiś, nie wiem, nowy pakt Ribbentrop-Mołotow ze Stanami Zjednoczonymi czy nową Jałtę. To jest raczej układ rosyjsko-turecki. Erdogan, mimo że jest członkiem NATO, pamiętajmy, ostatnio przyjechał na szczyt BRICS do Kazania, gra całkowicie własną kartę, niezależną od Zachodu i od Wschodu. Posiada jedną z najsilniejszych armii świata, a najsilniejszą w tym rejonie Bliskiego Wschodu i prawdopodobnie jest to układ dwustronny rosyjsko-turecki, w którym prawdopodobnie Rosja jeszcze zabezpieczyła interesy Iranu, aby móc dostarczać zaopatrzenie dla Hezbollahu, ponieważ Iran nie ma inaczej jak dostarczać tego zaopatrzenia, musiałby przez Morze Śródziemne i tam okręty, czy to izraelskie, czy amerykańskie, mogłyby łatwo to zaopatrzenie odciąć, więc będzie ono prawdopodobnie dalej sobie spokojnie szło przez Syrię.
No dobrze. Dorósł pan do demokracji rumuńskiej? Albo europejskiej? No bo w końcu to państwo NATO. Państwo europejskie. Panie profesorze, no dorośliśmy?
Myślę, że dorośliśmy. W końcu minister chyba spraw wewnętrznych w Polsce napisał, że gdyby w Polsce wybory wygrał kandydat prorosyjski, to jest oczywiste, że Trybunał Konstytucyjny, zresztą, przepraszam, Sąd Najwyższy uznał wybory za nieważne. Także myślę, że dorośliśmy, mamy full demokrację. Możecie państwo wybrać sobie kandydata PiSu i PO. Jak wam się nie podoba kandydat PiSu, możecie kandydata PO. Jak wam się nie podoba kandydat PO, możecie państwo wybrać kandydata PiSu. To jest pełna demokracja, nawet większa niż za komuny, bo tam była jedna partia, teraz są dwie. Ale już wiemy w tej chwili, bo demokraci broniący praworządności już to zrobili, że zgodnie z zasadami demokratycznymi nie może w państwie należącym do Unii Europejskiej dojść do zmiany władzy i wymiany elity politycznej, która posiada akceptację Brukseli, Paryża i Berlina i pokojowo zmiana polityczna jest niemożliwa. Dzisiaj się wyczytałem informację, iż Georgescu, czyli kandydat, któremu unieważniono wygraną pierwszą turę, został odcięty mu internet, bo akurat internet w Rumunii dostarcza, o ile dobrze zrozumiałem, firma państwowa, również odcięto mu ogrzewanie domu, też od firmy państwowej pochodzące. Także widać, że praworządność i demokracja jest na pełnej. Chodzą również informacje, ale to takie bym powiedział z drugiej ręki, że podobno Sąd Najwyższy Rumunii rozważa możliwość uniemożliwienia mu prawnego zarejestrowania się ponownie jako kandydat do wyborów. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Także Rumuni, jeżeli się to stanie, dowiedzą się, że jeśli chcą mieć demokrację, no to muszą obalić istniejący reżim polityczny i wtedy suwerenny naród będzie mógł wyrazić swoje zdanie i niestety zdaje się tylko i wyłącznie że tak, no, przez obalenie istniejącej władzy na drodze ulicznej będzie możliwe, żeby Rumunia stała się ponownie krajem demokratycznym.
No i tym bardziej, że hierarcha główny, hierarcha kościoła prawosławnego w Rumunii namawia, żeby siedzieli Rumuni w domu, żeby nie reagowali na to. Nie rozumiem trochę tego, bo jeśli rzeczywiście dla kandydata utrąconego zabroni się startu w wyborach, no to mamy pełną, na pełne, jak to pan profesor przed chwilą powiedział.
Tak, tak. Demokrację, praworządność na pełne. Myślę, że Kościół prawosławny rumuński otrzyma odpowiednie fundusze na remonty cerkwi i inne rzeczy z Unii Europejskiej.
Aha, więc o to chodzi? Jak zawsze.
Tak, tak, ja nie mam żadnych złudzeń. No, to powiem szczerze, ja się niestety obawiam, że polski episkopat w podobnej sytuacji mógłby się również podobnie zachować.
Nie, tutaj to nie mam żadnych wątpliwości, panie
no
profesorze.
To dlatego jak nie mamy w Polsce, to być może, że w Rumunii, ja nie znam aż dobrze tak stosunków rumuńskich, ale być może sytuacja jest dosyć podobna.
Jest podobna prawdopodobnie, miejmy tak, ale, no ale sam fakt, że prawdopodobnie, bo tak sobie myślę o panu i o sobie nawet, prawdopodobnie, bo to pan to ruska onuca jest, no że ja też, no i co teraz? I zaraz
no, do ja powiem tak, no, z tego co słyszę, jakie były powody unieważnienia pierwszej tury wyborów, no to z tego co słyszę, to wyglądało to w ten sposób, że wywiad ukraiński dostarczył informacje. Jak wiadomo, wywiad ukraiński to jest taki wywiad, któremu można zaufać w 100%. To najbardziej zaufany z możliwych wywiadów dostarczy podobno informacje pewne, że na jakieś tam na TikToku filmiki popierające Georgescu były zamieszczane przez rosyjskie trolle. No to przyznacie państwo, że to jest powód, prawda, żeby unieważnić wybory, bo jak wiadomo, wszyscy siedzą na TikToku i w zależności od tego, co trolle rosyjskie na TikToku zamieszczą, to wybory są, to ludzie głosują masowo tak lub inaczej.
No dobrze, tak się to dworujemy sobie, no ale panie, to jak to nazwać? Jako politolog, jakby pan to określił? Jaki to jest stan?
To jest tak zwana fachowo, to się nazywa demokracja walcząca, czyli demokracja, która za pomocą wszystkich metod legalnych i nielegalnych konserwuje istniejącą elitę władzy przeciwko suwerennemu narodowi. Ponieważ założenie jest takie, że suwerenne narody są populistyczne, ksenofobiczne, antysemickie, homofobiczne, prorosyjskie i tak dalej. Dlatego zamiast narodu, który nie dorósł do demokracji, liberalna elita podejmuje decyzje i jeżeli ten suwerenny naród chce tą elitę władzy obalić w demokratycznych wyborach, to po prostu za pomocą narzędzi prawnych, a jak potrzeba to również siłowych, jest mu to wybijane z głowy. To jest właśnie demokracja walcząca, o której również nauczał w Polsce niedawno Donald Tusk. Na tym to polega, to jest koncepcja Lewensteina z lat 30. stworzona. On wymyślił to pojęcie demokracji walczącej, militant demokracji i właśnie w ten sposób to o tym mówił, że zgodnie z prawem partia, która zaprzecza liberalizmowi, nie może dojść do władzy.
Ta-da! No i mamy.
Tak, to jest dyktatura liberałów. Po prostu. Paradoksalnie liberalizm, który tyle mówi o wolności i tak dalej, w tej chwili tracąc poparcie społeczne, nie tylko w Rumunii, ale generalnie na Zachodzie, powiedział wprost, że nie będzie uznawał wyników demokratycznych wyborów wtedy, kiedy elity nieliberalne miałyby dojść do władzy. Czyli mówiąc wprost, liberałowie stwierdzili, że zasada suwerenności narodu jest zasadą relatywną, bo najważniejsza jest władza liberalnych elit.
Czyli jeśli narody chcą stanowić o sobie samym, muszą iść drogą, albo przynajmniej są spychane, do drogi siłowej.
Tak, do drogi siłowej, do drogi rewolucyjnej. W tej chwili liberalne elity mają tą samą funkcję polityczną w społeczeństwie, w której miała arystokracja przed rewolucją francuską. I rewolucja francuska obaliła drogą siłową arystokrację, ponieważ innej drogi przejęcia władzy przez suwerenny naród nie było. I podobnie, prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że nie ma już możliwości przejęcia przez naród suwerenności w państwach zachodnich, w państwach Unii Europejskiej. To się cieszy oczywiście poparciem wszystkich liberalnych intelektualistów na czele z Anne Applebaum i jej małżonkiem.
No właśnie, bo co, bo Trump, bo jest pobudka w Europie, bo na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, w Polsce nie, ale w Czechach zaczynają kraje mówić nie temu, co się dzieje w Europie, że mają dość. I stąd to wszystko?
Tak, stąd to wszystko. W Polsce jest to spacyfikowane, ponieważ cała para opozycji idzie w gwizdek Jarosława Kaczyńskiego, który, jak wiadomo, nic funkcjonuje tylko po to, żeby ta, siła i nastroje, prawda, kontestujące wyhamować i puścić je na boczny tor, ale w krajach takich jak właśnie Rumunia takich sił nie było, dlatego też powstały autentyczne siły antysystemowe, no i w tej chwili będą one hamowane w sposób, jakby to powiedział mój bohater mojej pracy habilitacyjnej, Charles Maurras, demokraci są zdolni do obrony swojej władzy nawet legalnymi metodami.
Panie profesorze, teraz porozmawiamy chwilę o Gruzji, bo tam wypiszmy maluj Majdan ukraiński wprowadzają służby zachodnie.
Tak, mamy w tej chwili typowy wariat, bym powiedział, właśnie majdanowy, kolorowej rewolucji w Gruzji. I władze w Gruzji konstytucyjne mają ten sam problem, który miały wszystkie inne w czasie Majdanów. To znaczy, czy użyć przemocy i szybko zdruzgotać to, narażając się na oskarżenia, że przesadzono z przemocą i były to nieadekwatne metody, czy też pozwolić eskalować tej sytuacji po to, aby no w pewnym momencie może się okazać, że jest za późno, bo się zrobiła rewolucja na ulicach. Ja byłem kiedyś w Gruzji, w Tbilisi, i zrobienie rewolucji w Gruzji jest stosunkowo proste w Tbilisi ze względów geograficznych. To znaczy Tbilisi wygląda w ten sposób, że to jest bardzo, tak naprawdę jedna wielka, długa i wąska ulica centralna. Przy tej ulicy, mniej więcej w samym środku Tbilisi, znajduje się budynek parlamentu i dlatego też budynek ten dosyć prosto jest odciąć od reszty miasta, a tym samym od całej Gruzji, odcinając go jedną stronę ulicy, gdzieś tam nie wiem, 200 metrów za budynkiem i z drugiej. Jest to też o tyle proste, że ta główna ulica znajduje się na dole i od góry można po prostu, atakując biegiem, szturmując, demonstranci jakby spadają z góry na policję broniącą parlamentu i dlatego te jest trudno się utrzymać, ponieważ jest u dołu i jest spychana jeszcze bardziej w dół wtedy. Także tam jest dosyć prosto zrobić rewolucję i dlatego rewolucje tam się tak łatwo i często udają. To przewodnik, który mnie oprowadzał po Gruzji, mi to pokazywał, w jaki sposób wygląda schemat każdego zamachu w Gruzji, bo on zawsze jest ten sam, właśnie najpierw przez zablokowanie parlamentu z obydwu stron, a potem atak od góry po to, żeby ten parlament zdobyć. No i w takiej sytuacji odcięte w pewnym momencie oddziały policji mają do wyboru albo się poddać, albo użyć broni palnej. Nie mają w ogóle żadnego innej możliwości, ponieważ nie da się do nich podciągać posiłków z pozostałych części miasta, bo łatwo jest ten budynek parlamentu odciąć. No tutaj mamy typową taką kolorową rewolucję w stylu, nazwijmy to, open society, soroszowym takim, prawda? I widać, że Zachód się do tego przygotowuje i być może, nie wykluczam, że właśnie to był powód, dla którego Władimir Putin zdecydował się oddać Turcji Syrię pod całkowite panowanie z kilku powodów. Po pierwsze, oznacza to, że będzie mógł przesunąć środki z Syrii właśnie w ewentualnej potrzeby interwencji w Gruzji. To jest pierwszy powód. Po drugie, to jest coś, czego mało w Polsce wie, Gruzja jest bardzo mocno zależna zarówno od Rosji, jak i od Turcji. Kapitał turecki jest głównym kapitałem inwestycyjnym w Gruzji. Masa firm tureckich tam działa, masa jest tam własności tureckiej i możemy się domniemywać, że również wpływy polityczne Turcji, które za tym idą, to są znaczące, więc to mogła być transakcja właśnie wiązana w oddanie Syrii w zamian za pełne wsparcie w Gruzji i na Ukrainie. Oczywiście Rosja będzie wtedy w Gruzji zadba też o przestrzeganie interesów tureckich. Turcja najprawdopodobniej, ponieważ razem z Rosją inwestowała w Gruzję za tych samych rządów, więc prawdopodobnie jest świadoma, że obalenie istniejących władz konstytucyjnych przez jakąś kolorową rewolucję będzie wiązało się z wyparciem nie tylko wpływów rosyjskich, ale również wpływów tureckich. No i w to miejsce oczywiście zadomowią się wpływy anglosaskie.
No dobrze, no to soroszowska rewolucja, kolejna pomarańczowa. A co z Ukrainą? Jak to wszystko teraz wygląda? Bo jednak te wszystkie zmiany no, muszą jakoś, to, no, o tym mówiliśmy na samym początku, oddziaływać na przyszłość Ukrainy.
Tak, to co przyszło na Ukrainie jest oczywiście jeden jeszcze poważny gracz, Stany Zjednoczone, który nie występuje aż na taką skalę w Gruzji czy w Syrii, znaczy występuje, ale nie aż na taką skalę. No tutaj oczywiście powiem tak, wojny pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi nie będzie. Putin się wstrzymał, bo zresztą sam Donald Trump przyznał, że odbył z nim już po elekcji rozmowę telefoniczną. Panowie prawdopodobnie przygotowują się do nowego podziału wpływów w Europie i jest oczywiste i wyraźne, że Donald Trump będzie gotowy jest na cesję Ukrainy wpływów amerykańskich na wpływy rosyjskie zamiast za inne problemy światowe. Zresztą mamy wprost dzisiaj taką wypowiedź Donalda Trumpa, że jak Unia Europejska nie otworzy się jednostronnie na handel amerykański i nie zwiększy swoich wydatków na uzbrojenie, czytaj, nie będzie kupowała amerykańskiej broni, to Stany Zjednoczone są gotowe opuścić NATO. Ja bym nie czytał tego dosłownie, to jest oczywiście groźba. W planach Donalda Trumpa Unia Europejska ma zostać zdecydowanie osłabiona, Komisja Europejska zdruzgotana i Niemcy mają zostać tutaj zdruzgotani. Donald Trump się chętnie teraz prezentuje, nie wiem, z Orbanem, z Giorgio Meloni i tak dalej. No i prawdopodobnie jakby ten odcinek ukraiński go będzie mało interesował. Teraz popieranie Ukrainy będzie domeną sił europejsko-globalistycznych, takich właśnie polityków jak Macron, politycy brytyjscy, chadecy niemieccy, Donald Tusk oraz małżonek Anne Applebaum i poparcie dla Ukrainy stanie się jakby symbolem globalizmu zachodnioeuropejskiego, bo Stany Zjednoczone najprawdopodobniej będą ten teatr działań wojennych chciały opuścić i będą dążyły do w zamian przynajmniej neutralizacji stanowiska rosyjskiego w ich konfliktach z Chinami. Czy Władimir Putin się na to zgodzi, żeby zostawić Chiny, to osobiście wątpię, ale widać tu wyraźnie, że Putin z Trumpem będą dążyli do nowego podziału wpływów w Europie i na Bliskim Wschodzie. Ten podział wpływu, jeżeli się uda uzgodnić jego zasady, będzie oznaczał dla naszej części świata pokój, a największym wrogiem, paradoksalnie, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Rosji staną się ośrodki globalistyczne symbolizowane przez Komisję Europejską i Ursulę von der Leyen. Także akurat dla Polski to nie jest wcale zły wariant, no bo jakby nasze miejsce w tym układzie no zadowala Donalda Tuska i Hołownię, prawda, i resztę naszej elitki infantylno-agenturalnej, ale dla 40-milionowego narodu jest to oczywiście pozycja upokarzająca.
No dobrze, właśnie, bo co z Polską, bo nie będziemy obwinieni, nie będziemy wplątani w to, bo są różne opcje typu, że wpiszemy do którejś ze stref, bo jest idea, żeby były strefy, powiedziałbym okupacyjne, ale to złe słowo, podziału Ukrainy, że to, co już jest rosyjskie, zostanie rosyjskie. I teraz mi się przypominają, panie profesorze, te wszystkie nasze analizy na początku wojny, gdy mówiliśmy, że do tego dojdzie i wszyscy ci fachowcy, którzy mieli najlepsze zasięgi, wyzywali takich jak my od już tam ruskie onuce, od wariatów i tak dalej. Teraz to się wszystko na naszych oczach dzieje, gdzie oni są.
Ale wracając... Co oni zrobią dokładnie, to nie wiem. Ja zauważyłem od pewnego czasu, od czasu, jak Donald Trump wygrał wybory, że zaczęli mnie poznawać, kiedy ich spotykam. Wcześniej mnie nie poznawali. A teraz nagle zaczęli mnie poznawać. Dzień dobry, panie Adamie, nawet mi rękę podają.
Awansował pan, panie profesorze.
Tak, tak, no bo nagle się okazało, że człowiek, który był 2,5 roku ruską onucą, a po 2,5 roku nagle się okazało, że realizuje agendę Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych.
Aha, no bo ten jeden taki, co tam pluł na mnie, na przykład ten Maciejewski od braci klęczących, to jakoś nie podszedł do mnie ostatnio i widziałem go na tramwajowym przystanku, więc...
No, to trudno mi to powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało. Ja już dostrzegam różnicę, że tak powiem, że zaczynam być poznawany już tego, no oczywiście nikt nie przyzna, że miałem rację, ale nagle prawda się okazuje, że no, powiem tak, no z realistami politycznymi jest to, że ciągle są opluwani, ciągle są najgorszymi, a potem trzeba w pewnym momencie powiedzieć im, że mieli rację, ale to wtedy tak głupio to powiedzieć. I jedni po prostu poznają i mówią dzień dobry, innym jest głupio, więc nic nie mówią, ale spokojnie, niedługo my będziemy głównym nurtem, mainstreamem, a oni będą nadawali z piwnic.
No, pan profesor mówi jak jest. Profesor Adam Wielomski. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję również serdecznie. Do widzenia.